Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces. Witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I naszą dzisiejszą audycję zaczynamy od kilku pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy pytanie od pana Zbyszka. Za miesiąc będę składał wniosek o emeryturę ZUS w Polsce. Pytanie dotyczy tego, czy otrzymując emeryturę ZUS, automatycznie otrzymuje się ubezpieczenie ZUS. Czy złożenie wniosku o emeryturę oznacza, że nie trzeba już nic więcej robić, żeby uzyskać ubezpieczenie?
Odpowiedź jest tak, panie Zbyszku. Składa pan jeden wniosek o emeryturę i już żadnego innego wniosku o ubezpieczenie zdrowotne składać nie trzeba. Niech pan spojrzy na formularz wniosku o emeryturę. Tam są instrukcje na 5 stronie, bo przyjrzałam się, i jest taki dział zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego emeryta mieszkającego w Polsce oraz członków jego rodziny. Czytamy tutaj, jako emeryta zgłosimy cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Na twój wniosek zgłosimy także członków twojej rodziny. Podaj ich dane na formularzu EUZ, to jest taki wniosek, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy. Wtedy ZUS jako płatnik odprowadzać będzie 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. I pan zostanie automatycznie zarejestrowany do tego systemu, on się nazywa elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. I do tego systemu mają dostęp wszystkie placówki medyczne, czyli pan przychodzi do środka zdrowia, pokazuje dowód osobisty. Personel sprawdza, czy pan jest uprawniony, czy nie. Tylko jest jedna kwestia, panie Zbyszku. Pan nie napisał, gdzie pan mieszka, dlatego że jeżeli pan mieszka w Stanach Zjednoczonych, jeżeli na wniosku pan poda adres amerykański, na wniosku o emeryturę, to pan ubezpieczenia zdrowotnego nie dostanie i te 9% składki nie będzie potrącane. Ale powiedzmy, że pan zdecyduje się za jakiś czas wrócić do Polski, czy to na stałe, czy powiedzmy na jakieś 3-4 miesiące, bo pan jest, prawda, na wakacjach. Po prostu wtedy zgłasza się pan do ZUS-u, zmienia adres amerykański na polski i zapisuje się pan do Narodowego Funduszu Zdrowia.
I tutaj mam jeszcze jedno pytanie od pana Zbyszka. Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony, czy nie? Pozdrawiam, Zbyszek.
No więc tak jak wspomniałam, idzie pan do przychodni, i tam personel sprawdza pana uprawnienia. No ale oczywiście pan jest pewnie tutaj w Stanach i chciałby pan wiedzieć z góry, więc może pan sprawdzić swoje ubezpieczenie na sieci, ale w tym celu trzeba mieć konto. Trzeba mieć konto PUE, czyli Platforma Elektroniczna ZUS, albo internetowe konto pacjenta. I do tych miejsc można się zarejestrować i potem zalogować przy pomocy profilu zaufanego albo bankowości elektronicznej. Tam na tych kontach znajdują się informacje o panu, między innymi o płaconych składkach zdrowotnych. I tutaj jest mój taki mały apel do naszych słuchaczy. Jeżeli jesteście w Polsce na wakacjach czy w odwiedzinach, spróbujcie założyć sobie swoje konto, ten profil zaufany, prawda? Dlatego, że każdy bank, gdzie macie konto, może potwierdzić waszą tożsamość i z Polski załatwić to jest łatwo.
Przechodzimy do pytania od pani Dany. Jestem na emeryturze i też pobieram rentę rodzinną wpłacaną do banku w Polsce. W USA mieszkam na stałe i też jestem na Social Security oraz mam Medicare. I tutaj tylko korzystam z usług medycznych. Czasami jeżdżę do polskich sanatoriów za pełną odpłatą. Czy mogę nie płacić składki na fundusz zdrowotny?
No tak jak mówiłam, odpowiadając na pytania pana Zbyszka, że jeżeli pani poda w ZUS-ie adres amerykański, to pani traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. I te 9% składki zdrowotnej potrącanych nie będzie. Natomiast jeżeli pani poda adres polski, to jest pani ubezpieczona i płaci pani 9% składki. Teraz, jeżeli pani chciałaby zmienić swój adres, to jest taki formularz zmiana danych osobowych ZUS. Niech pani w Google wystuka zmiana danych osobowych ZUS i przeczyta pani instrukcję, jak to zrobić.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Joli. Chcę podarować większą kwotę siostrzeńcowi w Polsce, by pomóc mu w budowie domu. Ile podatku zapłacę w Stanach Zjednoczonych?
Tak, mamy tutaj dwie kwestie. Podatki po tej stronie Atlantyku i po tamtej. No więc jeśli chodzi o podatki w Stanach Zjednoczonych, to od darowizny, to nie musi się pani niczym martwić, dlatego że jeżeli pani majątek nie przekroczy około 13 milionów w dniu śmierci, to żadnych podatków nie ma, ani od spadku, ani od darowizn. Więc co się robi teraz? Przepisy mówią, że jeżeli daje pani w danym roku więcej niż 17 tysięcy dolarów jednej osobie, to powinna to pani zgłosić na formularzu 709, IRS Form 709. I to jest tylko raport. Nic się nie dzieje. Konsekwencje ewentualne są dopiero po śmierci. Tak jak mówię, jeżeli jest proces tej probacji, zatwierdzenia testamentu i majątek pani przekracza 13 milionów dolarów, to wtedy te darowizny rozdane za życia pomniejszają ulgę spadkową. Ale nie wiem, czy pani wie, może pani wie i nie pyta dlatego, ale gdyby pani nie wiedziała, to znacznie poważniejsze konsekwencje wynikłych wskutek darowizny dla siostrzeńca są w Polsce. Dlatego, że czeka go podatek. Pani z siostrzeńcem jesteście w drugiej grupie podatkowej, a w drugiej grupie podatkowej stawka podatku wynosi 12, 16 albo 20% w zależności od wysokości darowizny. Jest kwota wolna, jakieś 10 tysięcy złotych, a powyżej tego właśnie 12, 16, 20% się płaci. To jest znaczna kwota. Fakt darowizny trzeba zgłosić do miesiąca od dnia przyjęcia darowizny albo przy zatwierdzeniu spadku, bo to jest podatek od spadku i darowizn. Trzeba to zgłosić na odpowiednim formularzu do Urzędu Skarbowego i należy dołączyć dokument potwierdzający nabycie tej darowizny, czyli potwierdzenie przelewu środków pieniężnych. Czyli nic w gotówce, nic z kieszeni do kieszeni, tylko przelewem. No i co zrobić, pani Jolu? Ja mam taką małą sugestię, że zamiast dać pieniądze siostrzeńcowi, pani mogłaby podarować pieniądze siostrze, a ona mogłaby przekazać je synowi. Dlaczego? Dlatego, że pani z siostrą jesteście w pierwszej grupie podatkowej, gdzie podatku się nie płaci, a potem siostra z synem też są w pierwszej grupie podatkowej, w której się podatku nie płaci. Tylko tę darowiznę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w przeciągu 6 miesięcy.
Przechodzimy do pytania od pana Pawła. Pracowałem w USA ponad 30 lat bez prawa pobytu, mając legalną Social Security oraz prawo jazdy. Emeryturę otrzymuję, będąc już w Polsce, lecz bank pobiera mi z konta dolarowego składki w dolarach na ZUS. Pytanie, czy ma prawo, skoro ja nie miałem Medicare i Medicaid, ponieważ nie należało mu się z powodu braku zielonej karty lub obywatelstwa? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Panie Pawle, czy pan miał Medicare, Medicaid, teraz w Polsce nie ma najmniejszego znaczenia. Każdej osobie, która pobiera emeryturę czy rentę z Social Security, polski bank, do którego ta emerytura spływa, ma obowiązek potrącać 9% składki na Narodowy Fundusz Zdrowia i odprowadzać je oraz potrącać i odprowadzać odpowiednie zaliczki podatkowe, jeżeli się należą, prawda? A te składki to nie są na Medicare, nie są na Medicaid. To są składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, który panu zapewnia ubezpieczenie medyczne w Polsce. Nawet jeżeli pan już ma emeryturę ZUS albo KRUS, która uprawnia pana do bezpłatnej opieki medycznej, to niestety składki od Social Security też są odprowadzane, dlatego że składki w Polsce są procentowo liczane. 9% od każdej społecznej emerytury czy renty.
Przechodzimy do pytania od pana Janusza. Mam kilka pani poradników, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na takie pytanie. Mieszkam w USA od dawna. Mam działkę budowlaną w Polsce, którą nabyłem 18 lat temu. Chcę ją sprzedać, a środki zainwestować w kupno mieszkania w Polsce. Jaki jest mój obowiązek podatkowy związany z takim scenariuszem?
Więc znowu, spójrzmy na sytuację w Polsce i na sytuację w Stanach Zjednoczonych. W Polsce podatek po sprzedaży nieruchomości zależy od tego, jak długo pan był właścicielem tej nieruchomości. I jest zniesiony do zera, jeżeli pan miał tę nieruchomość dłużej niż 5 lat. I ten warunek pan spełnia, bo pisze pan, że tę działkę miał pan 18 lat. Okej, czyli w Polsce podatków nie ma. Ale w Stanach jest zupełnie inaczej. Pan mieszka w Stanach, ma pan tutaj nieograniczony obowiązek podatkowy, więc tę sprzedaż nieruchomości, domu, działki, mieszkania, pola, pan powinien rozliczyć przed amerykańskim urzędem podatkowym. To się robi bodajże na Schedule D i płaci się podatek, który zależy od zysku na tej transakcji, czyli od capital gain. I ten podatek nazywa się capital gain tax. A zysk, co to jest zysk, prawda? Zysk to jest cena sprzedaży pomniejszona o cenę nabycia nieruchomości i jakieś koszty transakcji. Ten podatek zwany kapitałowym, capital gain tax, wynosi przeważnie 15%, ale może wynieść nawet zero, jeżeli pana inne przychody są niskie. I jeżeli zapłaci pan podatki, to te pieniądze ze sprzedaży domu czy mieszkania może pan absolutnie legalnie przesłać przelewem do Stanów Zjednoczonych i móc wyjaśnić ich pochodzenie w razie kontroli podatkowej.
A my przechodzimy do pytania od pana Jacka. Pan Jacek zbliża się do wieku emerytalnego i zastanawia się, jak postąpić. Będzie nadal pracował i tutaj jest pytanie, czy wziąć emeryturę i dalej pracować, czy wziąć emeryturę i zawiesić i dalej pracować, czy w ogóle nie zgłaszać się do Social Security Administration i po prostu pracować. Jakie są zalety i wady każdego z tych rozwiązań? Jedno pewne, będzie nadal pracował. A co z Medicare?
Co z Medicare? No dostanie pan Medicare, jeżeli pan ukończy 65 lat, niezależnie od tego, czy pan pracuje, czy nie. Ale, panie Jacku, pan mi zadał cały szereg pytań, to są obszerne pytania odpowiedzi jeszcze obszerniejsze, więc to nie jest rozmowa na antenę, bo strategia emerytalna zawsze zależy od przeróżnych czynników, od wieku, od tego, czy pan jest w związku małżeńskim, czy nie, czy żona spodziewa się emerytury, czy nie. Trzeba też uwzględnić inne emerytury, szczególnie polską. Trzeba uwzględnić wysokość pana zarobków z pracy, pana inne przychody, pana w sumie podatki, jakieś plany na przyszłość, więc zapraszam na spokojną, osobistą, raczej telefoniczną rozmowę i krótko mówiąc, żeby nie poczuł pan, że zbywam pana odpowiedź, krótko mówiąc, jeżeli pan zamierza pracować, to na pana miejscu nie ubiegałabym się o emeryturę aż do czasu rezygnacji z pracy.
Przechodzimy do pytania od pani Barbary. Sposobimy się wyjechać do Polski. Wiem, że w przyszłości emerytura Social Security nie będzie w Polsce opodatkowana. Czy została już ratyfikowana konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania? Jeżeli tak, to poproszę o numer aktu prawnego.
Pani Barbaro, umowa podatkowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi ratyfikowana nie została. ona ciągle czeka na ratyfikację strony amerykańskiej w senackiej podkomisji i to już 10 lat, prawda? Razem z nami czeka też kilka innych krajów, między innymi Węgry i Chile. I tę listę umów czekających na ratyfikację można znaleźć na internecie. Można wystukać może, bo ten adres internetowy to jest www.state.gov, treaty pending. Więc treaty pending, tax treaty pending. O, niech pani wpisze w Google, będzie pani miała listę tych umów, między innymi Polski, można kliknąć na zakładkę wiodącej do umowy polsko-amerykańskiej i wiedzieć będziemy wtedy, co się z nią dzieje.
Przechodzimy do pytania od pana Zbyszka. Wraz z żoną chcemy przejść na wcześniejszą emeryturę i wyjeżdżamy do Polski. Mamy obywatelstwo amerykańskie, jesteśmy w Stanach od 25 lat. Gdzie najlepiej, żeby wpływały pieniądze tutaj czy do Polski? W Polsce pracowałem 18 lat i tutaj przyjechaliśmy. Do renty w Polsce mi brakuje lat. Prosiłbym pani Elu o podpowiedź, co zrobić, abyśmy coś nie zawalili. Z góry bardzo dziękuję.
No znowu to jest pytanie obszerne, które wymaga zapoznania się z całokształtem sytuacji pana Zbyszka. Powtarzam, że na antenie bardzo chętnie odpowiadam na konkretne, proste pytanie, podaję informacje, ale nie podejmuję się dawać porad bez zapoznania się z całokształtem waszej sytuacji. Proszę zadzwonić, umówić się na spokojną rozmowę albo sięgnąć po moją książkę Emerytura reemigranta w Polsce. Ale panie Zbyszku, ja już widzę, co pan, jak pan się wyraził, zawala. Okay? Pisze pan, do polskiej renty brakuje mi lat. Ma pan na myśli emeryturę, bo renta to jest rodzinna, prawda, albo renta jest inwalidzka. Pan mówi o emeryturze. I ta emerytura polska należy się panu niezależnie od liczby przepracowanych w Polsce lat, bo zmieniły się przepisy, zmieniły się już 20 lat temu. Jeżeli pan jest urodzony po 1948 roku, to nie musi pan wypracowywać w Polsce 20 lat, żeby mieć emeryturę. To są stare przepisy, dawno zmienione. Obecnie każda liczba z przepracowanych lat, nawet miesięcy, upoważnia do jakiejś maleńkiej emerytury. Tylko proszę pamiętać o WEP, o Windfall Elimination Provision. I tak jak mówię, sprawy, które pana dotyczą, są wyjaśnione w książce Emerytura reemigranta w Polsce.
Pytanie od pana Pawła. Chcę sprzedać działkę w Polsce. Znalazł się kupiec, ale nie mogę teraz lecieć do Polski, bo wykorzystałem już urlop wypoczynkowy w pracy. Polski notariusz powiedział, że mogę udzielić komuś pełnomocnictwa, kto będzie mnie reprezentował w trakcie transakcji kupna-sprzedaży. Notariusz nawet przesłał mi formularz. Czy mogę go uwierzytelnić w konsulacie? Nie mogę się tam dodzwonić, a nie wiem, do kogo się zwrócić z takim pytaniem.
Wyjaśniam już, panie Pawle. Niech pan zostawi konsulat na stronie, bo konsul nie może poświadczyć własnoręczności podpisu pod treścią pełnomocnictwa do sprzedaży, nabycia czy darowizny nieruchomości. Tak normalnie, gdyby to było w innej sprawie pełnomocnictwo, prawda, reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy coś takiego, to konsul mógłby poświadczyć własnoręczność podpisu, ale to pełnomocnictwo jest inne, bo dotyczy transakcji dotyczącej nieruchomości. I to przeniesienie własności nieruchomości, przepisy polskie nakazują, że ma nastąpić w formie aktu notarialnego, więc pełnomocnictwa do dokonania tej czynności powinno też być udzielone w tej samej formie, a więc pełnomocnictwo powinno być sporządzone, uwiarygodnione przez miejscowego, czyli amerykańskiego notariusza, Notary Public, i opatrzone pieczęcią apostille. Notariusz panu może tę klauzulę apostille załatwić.
Pytanie od pana Henryka. Witam panią Elżbietę, drogą redakcję. Mam pytanie odnośnie emerytury. Jeżeli 4 sierpnia przeszedłem na emeryturę, to pierwszą wypłatę na konto bankowe powinienem otrzymać jeszcze w sierpniu, czy też dopiero po upływie pierwszego miesiąca? Wszystkie formalności związane ze Social Security zostały dokonane. Otrzymałem wiadomość, że pieniądze będę otrzymywać w każdą drugą środę każdego miesiąca. Bardzo dziękuję za pomoc uzyskaną w dotychczasowych pytaniach. Pozdrawiam, stały słuchacz.
Administracja Social Security płaci renty i emerytury z dołu, nie z góry, tylko z dołu, czyli po miesiącu, za który te świadczenia się należą. Czyli pierwsza płatność emerytury pana Henryka powinna wpłynąć w drugą środę miesiąca następującego po miesiącu, w którym on złożył wniosek. Wniosek złożył w sierpniu, to znaczy dostanie pierwszą emeryturę we wrześniu, w drugą środę miesiąca, a to druga, pierwsza, druga, trzecia środa miesiąca i tak dalej, to zależy od daty urodzin.
A my przechodzimy do pytania od pana Grzegorza. Dzień dobry, mam krótkie pytanie. Jestem na emeryturze, trochę pracuję. Jeżeli zapłacę $1000 podatku, ile może mi wzrosnąć emerytura? Dziękuję i pozdrawiam.
Panie Grzegorzu, kwota podatku, którą pan zapłaci, nie jest ważna. Ważna jest kwota, którą pan przelał na składki na Social Security. Bo jeżeli pan korzysta z jakichś podatkowych odpisów, to podatki mogą wynieść zero. Mimo tego, że pan wpłacał składki na Social Security. Więc kiedy podatek może być zero? No na przykład pan wpłacił na konto IRA, albo skorzystał pan z Earned Income Credit. Są różne sytuacje, które pomniejszają podatki dochodowe. No już nie mówiąc o sytuacji, kiedy pan po prostu ma przychód poniżej kwoty wolnej. Jeżeli pan ma przychód poniżej kwoty wolnej, to składki na Social Security pan płaci, ale podatków dochodowych nie, a nawet pan dostaje ładny zwrot. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pan pracuje na emeryturze, a przepracował pan w Stanach mniej niż 35 lat, to wtedy te zarobki wypełnią okresy zerowe i będzie pan miał jakąś podwyżkę świadczeń, ale może to być podwyżka groszowa, dlatego że, ja przypomnę, emerytura jest liczona na podstawie średnich zarobków z najlepszych 35 lat. A jeżeli pan poprawi tylko jeden z tych lat, to różnica nie będzie duża.
Przechodzimy do pytania od pani Haliny. Pobieram własną emeryturę, a mąż własną, znacznie większą. Mój mąż jest znacznie starszy ode mnie i jest możliwe, że odejdzie przede mną. Czy w takiej sytuacji dostawać będę dwa świadczenia, swoją emeryturę i rentę wdowią po nim?
Nie, pani Halino, będzie pani dostawała jedno świadczenie. Albo nadal swoją emeryturę, albo rentę wdowią, w zależności od tego, co jest większe.
Pytanie od pani Ewy. Jestem w związku małżeńskim od kilkunastu lat, ale nie rozliczaliśmy się razem. Mąż ma swoje sprawy i od lat rozliczamy się jako married, feeling separately. Nie bardzo rozumiem dlaczego, ale to inna sprawa. Czy w takiej sytuacji mogę liczyć na rentę małżeńską?
Tak, pani Ewo, jak najbardziej może pani liczyć na rentę małżeńską, bo sposób rozliczenia podatkowego nie ma znaczenia. Czy się rozliczacie razem, czy się rozliczacie oddzielnie, bez znaczenia. Znaczenie natomiast mają zarobki męża, bo na nich bazowana jest jego emerytura, wobec tego pani połówka, a to jest definiowane przez składki na Social Security, prawda? Oraz fakt istnienia małżeństwa. Jeżeli jesteście po ślubie dłużej niż 12 miesięcy, mąż przechodzi na emeryturę, osiągacie wiek, pani przechodzi na rentę małżeńską. Oczywiście, jeżeli gdybyście się rozwiedli, to niestety potrzebuje pani 10 lat stażu małżeńskiego.
Pytanie od pani Ewy jest, pytanie od pani Zofii. Pytanie od pani Zofii, mam 5-letnie fixed annuity. W tym roku minęły 4 lata, jak je otworzyłam. Ja w tym roku kończę 60 lat. Zastanawiam się, czy go nie zlikwidować i wypłacić pieniądze. Ja jeszcze gotówki nie potrzebuję, ale w związku z tym wirusem obawiam się o wypłacalność tej annuity, bo nie jest przecież ubezpieczone przez FDIC. Co pani sądzi na ten temat? Bardzo proszę o radę. Z góry dziękuję.
Bo pani Zofio, ja na pani miejscu nie martwiłabym się za bardzo. bo pandemię mamy za sobą i ona absolutnie nie narusza fundamentów amerykańskiego systemu finansowego, bankowego. Ja rozumiem, ta annuity jest wyemitowana przez firmę ubezpieczeniową, a firmy ubezpieczeniowe nie są ubezpieczone tak jak banki przez FDIC. Więc na pani miejscu nie dotykałabym tego annuitetu aż do czasu, gdy zostaną zniesione kary. Zazwyczaj to jest 7 lat, ale pani może się dowiedzieć, jak to jest w pani przypadku. Także jeżeli pani te pieniążki nie są potrzebne, to proszę spokojnie poczekać, aż może będzie pani mogła wycofać pieniądze bez kary.
Pytanie od pani Małgorzaty. Mój tata mieszka w Polsce i pobiera emeryturę polską i amerykańską, ale płaci karę w wysokości około $160 miesięcznie od ponad 10 lat. Jego brat też mieszka w Polsce i pobiera obydwie emerytury, jest młodszy i nie płaci tej kary, więc moje pytanie jest takie, czy jest jakaś możliwość załatwienia, aby mój tata tego nie płacił? Co z tym zrobić?
Kara? O jakiej karze mówimy, pani Małgorzato? Nie bardzo rozumiem, co to za kara, bo administracja Social Security żadnych kar nie wymierza. $160, tak się składa, że tyle kosztuje teraz ubezpieczenie medyczne Medicare. A tata mieszka w Polsce, więc ubezpieczenia amerykańskiego nie potrzebuje i po prostu może zrezygnować. Powinien skontaktować się z Biurem Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie i po prostu wypisać się z Medicare, bo to nie ma najmniejszego sensu mieszkać w Polsce i płacić $160 na miesiąc za ubezpieczenie, którego tata nie potrzebuje. I pewnie brat taty, czyli wujek pani, to już zrobił. On zrezygnował z Medicare i dlatego nie jest ta kwota jemu potrącana. Ale może to być coś innego. Może to jest ta redukcja spowodowana klauzulą WEP, Windfall Elimination Provision. No nie wiem, ale wtedy emerytura byłaby pomniejszona i nie byłoby jakiejś kwoty odejmowanej na tym zestawieniu z SSA, Social Security Administration.
I mamy jeszcze jedno pytanie, pytanie od pana Stefana, pytanie odnośnie WEP. Właściwie znam na nie odpowiedź, ale nie mogę przekonać osoby co do jej słuszności. Znajoma mieszka w USA, pobiera od kilku lat świadczenie po zmarłym mężu, dalej pracuje, wiek 73 lata. Ma przepracowane w USA około 18 lat, ma też kilkanaście lat przepracowanych w Polsce. Mówiłem jej, że może spokojnie postarać się o polską minimalną emeryturę, bo WEP nie dotyczy renty wdowej w USA. Nie chce mi wierzyć, bo w Social Security powiedziano jej, że WEP będzie jej dotyczyć. Według mnie, jeśli kiedyś zdecyduje się przestać pracować i przejdzie na swoją emeryturę, o ile będzie to korzystniejsze finansowo, to wtedy może płacić WEP od polskiej emerytury, nie mając przepracowanych 30 lat w USA, ale nie wcześniej pobierając rentę wdowią. Czy mam rację?
Oczywiście, panie Stefanie, oczywiście. Ma pan rację. Ta redukcja, Windfall Elimination Provision, nie dotyczy rent rodzinnych i nie dotyczy rent wdowich. Mieszkając w Stanach i pobierając Social Security, znajoma nie będzie miała renty po mężu, podniesionej do kwoty minimalnej, bo pan tutaj wspomniał, że minimalną... O, mówiłem mi, że może spokojnie postarać się o polską minimalną emeryturę. Tak, może brać polską emeryturę, tylko że ona nie będzie podniesiona do kwoty minimalnej, teraz to jest ile, 1300 zł, coś takiego, czy więcej, dlatego że minimalna emerytura należy się tylko wtedy, gdy mieszka się w Polsce. Okay. Ale koncentrując się na WEP-ie, absolutnie, znajoma traci pieniądze przez to, że ma już swoje lata, 73 lata, ma w Stanach, w Polsce przepracowanych kilkanaście lat i nie bierze polskiej emerytury. Powinna się o to ubiegać i nie martwić się o redukcję amerykańskiego świadczenia tytułem WEP-u, dlatego że ona nie bierze własnej emerytury, tylko rentę wdowią.
A my, korzystając z okazji, że właśnie tutaj o web było ostatnie pytanie, chcielibyśmy przypomnieć panielu o apelu. Apel o akcję w sprawie zniesienia web.
Tak. Panie redaktorze, dobrze, że pan o tym pamięta, bo mówimy o tym od dłuższego czasu, już co tydzień. Więc apeluję do państwa, żebyście podpisywali petycję w sprawie zniesienia WEP-u, ten Windfall Elimination Provision, czyli tej klauzuli o redukcji nadmiarowych zarobków. Ona grozi wszystkim, którzy mają polską emeryturę i amerykańską emeryturę, albo rentę inwalidzką. Gdzie tę petycję podpisać, jak to zrobić, dowiedzą się państwo na witrynie organizacji PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa. Trzeba udać się do joinpasi.org, trzeba nacisnąć na zakładkę akcja. Również pełne informacje znajdą państwo na ten temat na pierwszej stronie mojej witryny poradniksukces.com. Zachęcam wszystkich do podpisywania tej petycji, zachęcam do słania listów do swoich polityków w Waszyngtonie, tak żeby zatwierdzili ustawę o zniesieniu WEP-u. Ona się nazywa Social Security Fairness Act. Ta ustawa czeka w senackiej podkomisji i cała Polonia i inni pokrzywdzeni powinniśmy się domagać zniesienia tego niesłusznego przepisu.
A ja już dziękuję za udział w naszym programie. Oczywiście przypominam wszystkim naszym słuchaczom, że nasze archiwalne odcinki są dostępne na stronie polskieradio.com, a u pani Eli na stronie poradniksukces.com znajdziecie państwo mnóstwo publikacji i przede wszystkim ten artykuł właśnie o apelu, o którym przypominamy, apel o akcję w sprawie zniesienia web. Ja życzę pani miłego tygodnia, pani Elu, i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.